Otóż pierwsze przymierze miało przepisy dotyczące kultu oraz ziemską świątynię. Stał tam pierwszy namiot zwany miejscem świętym. W nim był świecznik i stół chlebów poświęconych. Za drugą zaś zasłoną stał namiot o nazwie Miejsce Najświętsze. Była w nim złota kadzielnica i Arka Przymierza, całkowicie pokryta złotem. Przechowywano w niej złote naczynie z manną, laskę Aarona, która rozkwitła, a także tablicę przymierza. Nad Arką cheruby chwały kryły w swym cieniu płytę przebłagalną. Nie ma teraz potrzeby mówić o tym w szczegółach. Całość została tak urządzona, żeby kapłani pełniący służbę w każdej chwili mogli wejść do pierwszego namiotu. Do drugiego natomiast tylko sam najwyższy kapłan raz w roku, i to nie bez krwi składanej w ofierze za winy własne i ludu. Duch Święty chciał w ten sposób pokazać, że dopóki istniał pierwszy namiot, jeszcze nie objawiła się droga do świątyni. Jest to ilustracja stanu dotychczasowego. Ani składanie ofiar bezkrwawych, ani nawet krwawych nie może w sumieniu udoskonalić pełniącego służbę. Są to tylko zewnętrzne przepisy przyjęte do czasu ich poprawienia, a opierają się one na pokarmach, napojach i na różnych obmyciach. Chrystus zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, nie ręką uczynionego, czyli nie należącego do tego stworzenia. Nie z krwią kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, znajdując wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i wołów oraz popiół z krowy sypany na zanieczyszczonych uświęcają ich przez oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego sam siebie złożył jako nieskalaną ofiarę Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Dlatego jest on pośrednikiem Nowego Testamentu. Dzięki Jego śmierci poniesionej dla odkupienia wykroczeń popełnianych za czasu pierwszego testamentu, powołani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Otóż dla ważności testamentu wymagana jest śmierć tego, który go sporządził. Testament bowiem nabiera mocy po śmierci, natomiast nie jest prawomocny za życia tego, kto go sporządził. Toteż i pierwszy testament nie mógł być zapoczątkowany bez przelania krwi. Gdy mianowicie Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przykazania zgodnie z prawem, wziął krew cielców i kozłów oraz wodę, wełnę szkarłatną i hizop, aby skropić zarówno księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg wam ustanowił. Podobnie skropił krwią namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. Niemal wszystko oczyszcza się we krwi, zgodnie z prawem, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Skoro więc tak były oczyszczane wyobrażenia tego, co w niebie, to same rzeczywistości niebiańskie wymagały lepszych ofiar niż tamte. Chrystus więc nie wszedł do świątyni uczynionej ludzką ręką, będącej tylko odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. Teraz osobiście oręduje za nami u Boga. Nie musi przy tym wielokrotnie składać siebie w ofierze, w przeciwieństwie do najwyższego kapłana, który co roku wchodził do świątyni z cudzą krwią. Musiałby wówczas wielokrotnie cierpieć od początku świata. On natomiast teraz, u kresu czasów, pojawił się jeden raz, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. Tak samo i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, żeby ponieść grzechy wielu, a potem objawi się już nie ze względu na grzech, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują.